Kochani, dzisiaj chciałbym mówić do Was na temat takiego znaczącego zboru z objawienia Jana, a mianowicie na temat zboru w Efezie. Kiedy modliłem się tydzień temu, w niedzielę, i pytałem Jezusa, na jaki temat mam dzisiaj usługiwać, o czym dzisiaj mówić, to w poniedziałek przyszło takie 100% przekonanie, że właśnie to będzie to kazanie, które dzisiaj z Wami chcę porozmawiać, czyli na temat zboru w Efezie. I wiecie, kiedy ja osobiście czytałem te słowa, które są zawarte w Piśmie Świętym, dla mnie to było wielkie błogosławieństwo, ale też takie wezwanie do tego, żeby spojrzeć w swoje serce, bo wierzę, moi drodzy, że to, co mówił Jezus do tego zboru, to nie jest tylko do tego zboru, ale to jest coś, co jest bardzo uniwersalne, coś, co Jezus chce przekazać też dalej i wierzę, że dzisiaj Kościół powinien wsłuchiwać się w słowa i skupić się na tym, co Jezus chce powiedzieć. Dlatego też otwórzmy sobie Księgę Objawienia Jana i przeczytajmy drugi rozdział, wersety od 1 do 7. Ja przeczytam cały list, bo on jest ważny, żebyśmy cały go przeczytali. Zaczyna on się tymi słowami. Do anioła Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę, Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do Ciebie szybko i ruszę Twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest w środku raju Boga. Moi drodzy, to jest krótki list tak naprawdę i gdybyśmy rozpatrywali go w kontekście w ogóle listu, no to jest bardzo krótki tekst, bo jak czytamy, nie wiem, listy Pawła, Piotra, nawet Jakuba, no to mamy jakąś dłuższą treść, natomiast tu jest bardzo krótka treść, ale bardzo treściwa, bym powiedział. Często to jest nazywane jako orędzie po prostu Jezusa do tego zboru, czyli to, co Jezus chce przekazać, jaką ważne myśli dla tego zboru. I rzeczywiście, kiedy czytam ten list, tak go nazwę, to on ma bardzo konkretne rzeczy. Niezwykłe i bardzo porusza moje przynajmniej serce. Kiedy ja czytam te słowa i myślę, że kiedy wy też czytacie te słowa, na pewno macie tą świadomość, że to są słowa samego Jezusa. Że to nie jest tak, że ktoś sobie tam usiadł i pomyślał i napisał, bo tak mu się tam wydaje. Ale że Jezus przekazuje Janowi bezpośrednio pewne poselstwo, które później Jan przekazuje i wysyła do zborów, do tych 7 zborów. Wśród nich właśnie jest zbór w Efezie. I list zaczyna się słowami: do anioła kościoła w Efezie napisz. Oczywiście, kiedy nie będziemy mocno w ten temat wchodzić, ale jest kwestia tego anioła, kim jest ten anioł. Jest mowa, jeżeli w greckim przeczytamy, jest to słowo, które oznacza posłańca, czyli kogoś, kto jest posłany do tego zboru, jest w tym zborze. Można interpretować, że albo to jest ktoś, kto się tym zborem zajmuje, jakaś osoba, która jest w tym zborze ustanowiona, albo można przyjąć, że po prostu ten list kierowany jest bezpośrednio do kościoła. I Jan otrzymuje konkretne słowa, konkretne poselstwo od Jezusa, właśnie od jego serca, prosto z jego serca, do kościoła, który się mieści w Efezie. I zanim się skupimy na tym, co w ogóle Jezus mówi do tej społeczności, myślę, że warto przyjrzeć się w ogóle całej tej społeczności w Efezie, miejscu, w którym się znajdowali, ponieważ ma to pewien jakby ważne znaczenie, bym powiedział. Kiedy myślimy w ogóle o Efezie, to musimy mieć świadomość, że to była metropolia tamtych czasów, że to było duże miasto Azji Mniejszej, gdybyśmy mogli tak sobie porównać Efes do dzisiejszych czasów i do miejsca, w którym mieszkamy, to myślę, że Warszawa by była dobrym kontrastem takim, że to jest miejsce, gdzie dużo rzeczy się dzieje, gdzie jest lotnisko, gdzie wszyscy jakby te centrum dowodzenia. Nie wiem, czy jakby na pewno wiele razy byliście w Warszawie, to zauważcie, że w Warszawie są wszystkie centrale firm, tak, się znajdują, tam Microsoft jest i tak dalej, i tak dalej. Jest taka siedziba wszystkiego, można powiedzieć. I takim był właśnie Efes. Był centrum handlu, był centrum bankowości, ale w tym wszystkim był jednocześnie centrum bałwochwalstwa. I nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, że było tam wiele miejsc kultu, pogańskiego kultu z świątynią Artemidy na czele. Tam właśnie czczono tą boginię pogańską z pokolenia w pokolenie. Czyli kolejne pokolenia i kolejne, wiele wieków przed tym, jak był napisany ten list. Ona była boginią płodności i urodzaju, czyli wszystko, czy może nie wszystko, ale bardzo dużo od niej zależało. Tak ludzie myśleli w tamtych czasach. I w ogóle oczywiście to mamy napisane w dziejach apostolskich, że ludność wierzyła, że posąg Artemidy spadł z nieba. Ten kult, moi drodzy, był tak silnie rozwinięty, że wyobraźcie sobie, że przybywający do tego miasta Efes, Grecy, porzucali inne kulty dla kultu Artemidy. Nawet porzucali kult Ateny, gdzie Atena była, wiecie, takim ważnym ośrodkiem kultu dla Greków. Zresztą jeżeli pojeździcie sobie po Grecji, no to wszędzie są, właściwie wszędzie są świątynie Ateny. Również w Turcji też mieliśmy okazję widzieć aż tam. Ja mówię, wow, to rzeczywiście ten kult Ateny się rozwinął, ale nie w Efezie. W Efezie ludzie porzucali inne kulty dla Artemidy. Tak to wyglądało. I początki społeczności wierzących w Chrystusa, w Mesjasza, były niezwykłe, ale otoczone wieloma przeszkodami. Z Księgi Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że apostoł Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej dociera do Efezu, gdzie na skutek jego zwiastowania Ewangelii, czy skutek zwiastowania prawdy o Jezusie Chrystusie, o drodze zbawienia, która jest w Jezusie Chrystusie, i zresztą potwierdzone to było wieloma znakami i cudami, nawraca się mnóstwo ludzi na Mesjasza. Powiem wam, że to, jak się tak wgłębimy w tekst, wgłębimy to wszystko, co tam się działo, to rzeczywiście bardzo dużo ludzi się nawracało tam w Efezie. Potężne miasto. Wyobraźcie sobie, do Warszawy przyjeżdża Paweł i tam się nawraca mnóstwo ludzi. I to o tym słychać. O tym nie tylko tam gdzieś okoliczne, wiecie, społeczności malutkie wiedzą, tylko to huczy cała Polska tak naprawdę, że tam się coś dzieje. I tak było. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 18 werset, na przykład czytamy o tym tak, że wielu też tych, to jest mowa o Efezie, wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło, oczywiście tutaj zauważcie, wielu, przychodziło i wyznawało i ujawniało swoje uczynki, i wielu z tych, którzy się zajmowali sztukami magicznymi, czyli okultyzmem, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. To było niesamowite. I teraz dalej posłuchajcie. Można sobie tylko to wyobrazić, co tam się działo w tym mieście. Ale ktoś to policzył i mówi tak. Obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi 50 tysięcy srebrników. I tutaj ktoś dopisał. Nie ktoś, no Łukasz, który relacjonuje to. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie. To było świadectwo i nie przypadkowo policzyli to, bo kiedy sobie weźmiemy jeden srebrnik, to jeden srebrnik był zapłatą za jeden dzień pracy człowieka, jeden, czasami trzy, różne źródła to podają. Przyjmijmy, że to jest jeden dzień. I teraz 50 tysięcy srebrników, to ile to lat pracy jednego człowieka? Jak wielką wartość miało to, że te księgi jakby pokazują tą skalę, co tam się działo w tym Efezie. Że ludzie nie tylko nawracali się, mieli przekonanie, że Jezus jest Mesjaszem, ale chcieli też zmienić swoje postępowanie, swoje całkowicie życie. Porzucali, jest tu mowa, że wyznawało swoje uczynki, paliło księgi, te wszystkie związane z okultyzmem księgi. To było coś niezwykłego, co w tym mieście się działo. Ale to wszystko sprawiło, że doszło do niemałych rozruchów ze względu na drogę pańską, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Rozruchy zostały wzniecone przez pewnego złotnika o imieniu Demetriusz, który był jednym z wielu rzemieślników, którzy wyrabiali albo świątynki Artemidy, albo te posążki. I dlatego, że to miasto było tak mocno silnie związane z kultem Artemidy, to była taka kwestia, że ci rzemieślnicy mogli stracić swój biznes. To było dla nich wielki problem, wielkie zagrożenie, bo naprawdę dużo ludzi się nawracało. I gdyby, to wiecie, to były pojedyncze osoby, to nie byłoby problemu. Nawet tego nie zauważył. Ale oni czuli te zagrożenie. I ponieważ wielu Żydów i Greków przyjmowało wiarę w Mesjasza, dlatego to był poważny problem dla tych ludzi. Bo oni palili te księgi, oni odwracali się od tej Artemidy, odwracali się od wszystkich bóstw. Od tego okultyzmu, od tych czarów, od tych świątyń, od tego wszystkiego się odwracali. I zobaczcie, w 26 wersecie czytamy wypowiedź Demetriusza, który mówi tak. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji przekonał i odwiódł wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy rękami ludzkimi są uczynieni. Należy więc obawiać się nie tylko tego, że nasze rzemiosło zostanie zlekceważone, ale też, że świątynia wielkiej bogini Diany, tu chodzi o efeską Artemidę, czczonej w całej Azji, w całym świecie, zostanie poczytana za nic i zostanie zniszczony jej majestat. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: wielka jest Diana Efeska. I całe miasto napełniło się żawą, porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła, jednomyślnie ruszyli do teatru. Oczywiście zawsze jak jest zadyma, to do teatru, dlatego że tam jest największe miejsce, gdzie praktycznie teatr mógł zgromadzić całe miasto. I tam całe miasto ruszyło ich, aby zaprowadzić. Zadyma wielka się zrobiła, słuchajcie, bo Paweł głosił Chrystusa. Życie, zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ludzie się nawracali, a tym ludziom się to nie podobało, że wszyscy się odwracają, że jest przewrót w mieście. Zaprowadzili Pawła do teatru, wielka wrzawa powstała, całe miasto było poruszone, czytamy w Dziejach Apostolskich. Ale to, moi drodzy, pokazuje, jak skuteczne było zwiastowanie Pawła w Efezie i w całej Azji. Nie tylko dlatego, że Paweł był jakimś, wiecie, supermówcą, ale że Chrystus przyznawał się do tego miejsca, że Jezus, Mesjasz, jego ręka była nad Pawłem. Jego ręka, on się przyznawał do tego i dlatego właśnie w całym tym rejonie, nie tylko w Efezie, ale też w całym rejonie Azji, wielu wierzących Chrystusa, wielu ludzi przychodziło do Chrystusa. Ale życie chrześcijan wierzących w Mesjasza w tym mieście nie było proste. Nie chodzi tu wcale o kult Artemidy Efeskiej, która była problemem, ale chodzi o to, że w ogóle to miasto było takie oddane bałwofasu. Wiele świątyń było w tym mieście, wiele praktyk okultystycznych się uprawiało. W mieście znajdowała się na przykład świątynia cesarza Domicjana, do której każdy obywatel miał obowiązek wstępować i wyznawać, że Cezar jest panem. Tak to było w tym mieście. Dlaczego tak było? Ponieważ cesarz rzymski był traktowany i czczony tak jak bóstwo, tak jak Bóg, za życia. Nam się to może nie mieści w głowie, ale tak było. I powiem wam, że kiedy szedłem tą główną ulicą Efezu, natrafiłem na taki, tak na marginesie mówię, co mnie tak bardzo poruszyło. Była taka budowla, to była fontanna, która była, to był cesarz Trajan. Zaraz po Domicjanie. Oczywiście ona była rozwalona, tylko kawałek, fragment można było zobaczyć, ale co mnie poruszyło? Że tam była stopa cesarza, która trzyma swoją nogę na kuli ziemskiej. I to miało pokazać, że on jest panem nie tylko Efezu, ale jest panem całego świata, że jest władcą całego świata. I to miało przypominać tym mieszkańcom tego Efezu, kto panuje nad tym miastem. Żeby nikomu do głowy nie przyszło, że jest jakiś inny pan. Ale podczas panowania cesarza Domicjana, w tym czasie, kiedy ten list był pisany, obywatele mieli obowiązek wstępować i wyznawać, że Cezar jest Panem, że On jest Panem. Ale jak wyznawać, że Cezar jest Panem, skoro ja uwierzyłem w Mesjasza, że On jest Panem, że On jest Zbawicielem, że On jest Królem, że On jest Władcą całego świata? W jaki sposób można to pogodzić? No i jak się możemy domyślać, że chrześcijanom w tym mieście nie było łatwo mieszkać. Nie tylko Artemida, ale właśnie kult cesarza był często powodem poważnych prześladowań w tym mieście. Co zresztą było zapowiedziane przez samego Jezusa. Tak się działo. Ale zobaczcie też w tym kontekście, co Paweł mówi do zboru w Rzymie, gdzie ten kult cesarza był najsilniej rozwinięty. List do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset i tu jest tak mowa. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa, czyli że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, co w czasach rzymskich nie było takie łatwe, i wyznanie Jezusa jako swojego Pana wiązało się z tym, że ja siebie wskazuję w tym momencie albo na śmierć, albo na prześladowanie. Zobaczcie, jaka to była kwestia. Ale zbór efeski, który był znany w całej Azji, która do tego historia była naznaczona właśnie takim trudem mieszkania w miejscu, który był naznaczony właśnie takim niezwykłym trudem, jego cechowała wytrwałość. Byli wytrwali w wierze w Mesjasza, w jednorodzonego Syna, co dla nas jest niezwykłym świadectwem, niezwykłą zachętą, ale też jakby można to przenieść do dzisiejszych czasów, że zobaczcie, że byli ludzie, ten zbór w Efezie może być dla nas przykładem, którzy mieli tak silną presję, aby odwrócić się od Pana, czy wyznawać innego Pana, a tego nie czynili. I zobaczcie jedną rzecz. Te wszystkie rzeczy dostrzega sam Jezus. On dostrzega to i chwali ten zbór za to. Widzi to wszystko i mówi w wersecie trzecim: wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia i nie ustałeś. Wytrwałeś. Ale kiedy spojrzymy na werset wcześniej, to w kontekście tego wcześniejszego wersetu wiemy o tym, że Jezus wszystko wie, wszystko zna i nic nie uszło Jego uwagi. Bo zobaczcie, co Jezus mówi, drugi werset. Znam Twoje uczynki, mówi Jezus. Znam Twoją pracę i Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i nie poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Oczywiście, kiedy jeszcze bardziej się zagłębimy, co już nie będziemy tak mocno się wgłębiać, ale jeśli się zagłębimy też w całe tło tego, jak powstał ten zbór, to wiemy o tym, że apostoł Paweł spędził 2 lata tam w Efezie, w szkole Tyranosa nauczał, więc zbór miał taki dobry fundament, dobrego nauczania, rozpoznawania, co jest prawdą, co jest fałszem. Pewne rzeczy były wszczepione w ten zbór i to było dobre. Jezus to chwali. Jezus mówi, znam Twoje uczynki. To ukazuje, że Jezus jest obecny w życiu Kościoła i jest nim bardzo zainteresowany. Docenia wszystko, co się dzieje w tym Kościele. Zarówno to pozytywne, jak i to, co jest tym, co mu się nie podoba. To jest, powiem Wam, dla mnie ogromna taka budująca myśl. To, że Jezus jest i że Jezus widzi.
Amen.
Że Jezus jest i że On widzi. On wie o każdej chwili życia każdego wierzącego. On zna problemy każdego Kościoła. On zna grzech Kościoła, ale też zna rzeczy, które są właściwe, które są dobre. I On wszystko dostrzega. To jest ważne, bo zobaczcie, Efes, dla tego Kościoła, który znosił trudy i prześladowania, to obecność Jezusa jest bardzo ważna. Zobaczcie jedną rzecz. Ludzie wierzący, którzy uwierzyli w Jezusa, słyszeli o tym, że Jezus zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i jest po prawicy Ojca. I co teraz dla nas to znaczy? No jakby nie ma Jezusa wśród nas. Pana nie ma. A jednak Jezus się ukazuje jako ten, który ciągle ustawicznie się przechadza pośród siedmiu świeczników, czyli ciągle on jest obecny. On jest. On zmartwychwstał i on żyje. I on do tego kościoła mówi: ja jestem z wami, ja się przechadzam i ja żyję. I ja widzę wasze życie. Jestem obecny w waszym życiu, chociaż może nie widzicie, ale on widzi. I to jest niesamowite, że on jest i on widzi. Nie dziwi to wcale, bo przecież sam Jezus przedstawia się do tej społeczności, czy tej społeczności, jako ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej ręce, który przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Wcześniej mamy wyjaśnione, czym są gwiazdy i czym są świeczniki. W 20 wersecie czytamy: tajemnica siedmiu gwiazd pierwszego rozdziału, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników, jest taka. Siedem gwiazd to aniołowie, inaczej tłumacząc, posłańcy siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Jakby mamy wyjaśnienie. Więc nie mamy wątpliwości, że Jezus się przechadza pośród kościołów. Że On jest obecny, że On żyje, że On jest i widzi i słyszy. Patrząc na tę całość, Jezus jakby ukazuje siebie, zresztą Jan widzi kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Czyli Jezus przedstawia się jako Syn Człowieczy, jako Mesjasz, jako Pan, jako Władca, bo On jest Władcą, który widzi, który jest zainteresowany Kościołem. Widzi Jego czyny. On widzi i panuje, jest ciągle obecny, przechadza się, jako głowa Kościoła sprawuje ciągłą pieczę i nadzór nad swoim kościołem. Musimy być tego świadomi, że taki jest Jezus i On się nie zmienił dzisiaj. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus mówi do zboru w Efezie, że trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce. To mówi, że o tym, że On ma wszelką władzę, wszelką kompetencję i On ma możliwość, czy właściwie On jest do tego uprawniony, żeby ten zbór napominać. Bo On ma całą władzę, całą moc. Ma ich prawo napominać, ostrzegać, karcić. Ma władzę i ma kompetencje. Jeśli chodzi o gwiazdy, to zadaniem gwiazd jest świecenie. I to mamy wyjaśnione w Księdze Daniela, w 12 rozdziale, 3 wersecie. Czytamy: ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków. Według takiego myślenia starotestamentowego gwiazdy zawsze symbolizowały sprawiedliwych, którzy mieli chodzić w światłości i przyprowadzać innych do światłości, czyli być tak jak na przykład czasami jest mowa o Izraelu, jak gwiazdy, które miały świecić wśród innych narodów, być światłością dla pogan i mieli przyprowadzać do Boga. Tak samo Jezus kiedyś, kiedy nauczał swoich uczniów, mówił, że wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Pamiętacie te słowa, kiedy Jezus mówił, że wy macie być światłością, wy macie wskazywać na mnie, macie być dla innych światłością. Również Paweł przywoływał te myśli, takie starotestamentowe myślenie, że Filipian o tym mówi w 2 rozdziale, 15 werset, abyście wy byli, mówi do wierzących, nienagannymi i niewinnymi dziećmi bożymi bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego. Czyli mieliście świecić pośród tych innych ludzi i zresztą mówi, wśród którego świecicie jak światło na świecie. Ale źródłem tego światła dla Kościoła jest Jezus. I On jest tym, który ma nieskończoną władzę, autorytet i moc w Kościele. To my musimy wiedzieć, ale też to miało wiedzieć to, w jaki sposób Jezus się przedstawił dla Kościoła. Też oni mieli o tym sobie przypomnieć. Czyli cały Kościół trzyma w swoim ręku, ma władzę i autorytet i pokazuje, że to nikt nie wytrze ktoś z jego ręki. Nikt nie wydrze Kościoła, nas, każdego wierzącego z jego ręki. Bo On trzyma w swojej prawicy cały Kościół, Jezus mówi. Cały Kościół. I zobaczcie, przechadzający się pośród świecznika Jezus widzi, że ludzie w kościele w Efezie nie mogą znieść złych, że poddawali próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdzili, że są kłamcami. W tej kwestii, można powiedzieć, zbór zdał egzamin. Wierzący potrafili rozpoznać, odrzucić fałszywych nauczycieli, czy apostołów, posłańców, tych, którzy przychodzili. Też jest taka kwestia historyczna, że rzeczywiście pomiędzy Efezem a Rzymem była droga taka, szlak handlowy tak zwany, gdzie przybywało bardzo dużo ludzi z Rzymów, którzy się podawali za nauczycieli, za tych posłanych i tak dalej, tych, którzy przynoszą Bożą prawdę. I rzeczywiście tak było. Zbór potrafi to rozpoznać i odrzucić. Jezus więc chwali zbór za uczynki, nieustawanie w pracy na Niego, trwanie w zdrowej nauce, wytrwałość. Oczywiście wnioskujemy tą wytrwałość właśnie w tym mieście, w którym było ciężko funkcjonować, w tych prześladowaniach, którzy wierzący byli, a jednak nie zaparli się imienia Jezusa. Zbór miał bardzo dobry fundament, miał takie podstawy, miał wszystko, co trzeba. Miał dobrych nauczycieli, to był Paweł, to była Pryscyla i Akwila, Apollos, Tymoteusz. Wiecie, którzy zakładali solidny fundament i zbór potrafił się obronić przed różnymi złymi rzeczami. Nawet apostoł Jan później był w Efezie, ale to już po jego powrocie z wyspy Patmos. Ale ponieważ Jezus jest obecny w Kościele, jest tym, który widzi i zna wszystko, ponieważ przechadza się pośród siedmiu świeczników, On wie dokładnie, co się dzieje w życiu każdego wierzącego. I zna dokładny duchowy stan tego zboru. I okazuje się, że czegoś zabrakło. A już bym chciał skończyć kazanie, że taki zbór. Wszystko mieli, co trzeba. Ale Jezus mówi w 4 wersecie. Ale mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do Ciebie szybko czy rychło i ruszę Twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Nie zmienisz swojego myślenia. Całkowicie o 180 stopni. Są to surowe słowa, można powiedzieć, do tak dobrej społeczności. W metropolii, ja sobie mogę zbór stołeczny wyobrazić w Warszawie, gdzie sami dobrzy nauczyciele Słowa Bożego wykładają. Ten zbór prężny, fajnie wygląda, taki zaangażowany, w służbie. Odrzucają tam tych fałszywych jakichś nauczycieli, których pełno. Wiecie, tak aż by się chciało być w takim zborze. Ale Jezus kieruje bardzo surowe, bardzo konkretne słowa. Bardzo konkretne słowa. Jeśli wierzący w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa w Efezie nie posłuchają Jezusa, On przyjdzie rychło, przyjdzie szybko, nie będzie zwlekał i ruszy ich świecznik. Jezus zapowiada sąd. Jezus zapowiada sąd dla tego zboru, jeśli nie posłucha słów Jezusa, jeśli szybko, rychło tego nie zrobi. W Starym Testamencie w podobny sposób Bóg w swoim autorytecie zapowiadał sąd dla ludzi, którzy ociągali się z nawróceniem, odwróceniem od pewnej rzeczy. On powiedział, Bóg wiele razy mówi, ja rychło przyjdę. Jeżeli się nie upamiętacie teraz, w tym momencie, to rychło przyjdę. Jezus mówi to samo. W tym momencie, jeśli się nie upamiętasz, ja rychło przyjdę i zdmuchnę twój świecznik. Przestanie istnieć. W słowach tych można znaleźć przynaglenie, aby wierzący nie zwlekali, inaczej jakby Jezus mówił, nawróć się teraz. Teraz, nie jutro. To pokazuje, że jeśli Jezus coś mówi, jeśli coś On mówi w swoim autorytecie, a widzieliśmy Jego obraz wcześniej, jaki On ma autorytet. On ma autorytet. Jeżeli Jezus coś mówi teraz i ty tego nie zrobisz, to Jezus przyjdzie rychło i rozprawi się z tym. i zrobi swój sąd. Jeśli nie chcesz posłuchać Jego słów, jeśli odwracasz swoje ucho od tego, co Jezus tobie mówi, Jezus mówi, przyjdę rychło. To może być dla nas, moi drodzy, przestrogą, że tu nie ma żartów. To, co Jezus do mnie mówi, to nie ma żartów. Więc Jezus mówi do tego zboru, uczyń to bez żadnej zwłoki, bez odkładania na później. Uczyń to. Ale czego zabrakło temu kościołowi w Efezie? Co mieli, a co utracili? Co może i dla nas być przestrogą? Wiemy, że ten kościół zachował czystość doktryny, doświadczał tych, którzy poddawali się za apostołów, a nimi nie byli. To było bardzo ważne w tamtych czasach, bo było dużo ludzi, chociaż myślę, że dzisiaj takie czasy mamy podobne. Dzisiaj pełno takich, wiecie, gwiazd Ewangelii jest, którzy głoszą różne przewrotne rzeczy. Ale wtedy też tak było. Zbór ten był cierpliwy, wytrwały, pracowity, w służbie dla Pana zaangażowany. A nawet jest mowa o tym, że odrzucili naukę Nikolaitów, jest to 6 werset. Czyli wyraźnie sprzeciwili się grupie ludzi, która nauczała, że grzech jest naturą ludzką. On jest wbudowany w naturę ludzką, czyli człowiek z natury grzeszy, skoro to jest zbudowane w naturę ludzką, czyli że no jakby Bóg stworzył takiego człowieka, to po co się opierać grzechowi? Nie ma nic złego w cudzołóstwie, nie ma nic złego w nieczystości, w składaniu bałwanom różnych ofiar. Nie, to jest zgodne z naszą naturą, nie ma problemu. Ci ludzie opowiadali się też z takim pójściem na kompromis, czyli nauczali o tym, żeby... No, kompromis jest możliwy, tak? Aby zachować swoje życie. No i co w tam jakby czasach było tym, co ucho łechce. Rzeczywiście, no, może nie powinniśmy być tacy radykalni. W końcu, jak tak dalej będzie, to kościoła nie będzie. Wszyscy stracimy głowę.
Podobnie jest teraz.
Dokładnie. Więc Jezus mówi, ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Oczywiście tych Nikolaitów spotkamy później w Pergamonie, gdzie oni są związani ściśle z tymi, którzy trzymają się nauki Baalama, a to z kolei wiąże się oczywiście z pójściem na kompromis, czyli spożywaniem rzeczy ofiarowanych bałwanom, wszelkiej nieczystości, kultem świątynnym. Ostatecznie to wszystko miało prowadzić do tego, żeby lud Boży odstąpił od Jezusa, poszedł za tym i duchowo umarł. Zbór jednak nienawidzi ich uczynków, takiego sposobu życia, z takiego sposobu postępowania mówi, nie, to nie jest dla nas, stop. Potrafi doświadczyć złych, tych, co kłamią, co udają, co podszywają się, zachowuje czystość słowa, czystość nauki, jest wytrwały, cierpliwy, pracowity. W tym, czym zawiedli, to jest miłość. Tylko miłość. Można powiedzieć, no, o co tyle krzyku? Przecież to tylko miłość. I zobaczcie, jednak Jezus zwraca bardzo konkretnie na to uwagę. I to pokazuje, że Kościół może zajść daleko, bardzo daleko w różnych kwestiach. W takiej zewnętrznej działalności. Może rozpoznawać wszystko. Może odrzucać pewne nauki, co jest bardzo ważne. I Jezus chwali ten zbór za to. Żebyśmy nie myśleli, że to było złe. To było bardzo dobre. Jezus docenił to, powiedział, znam twoje uczynki, pochwalił zbór za to. Ale może grozić usunięcie Kościoła, bo brak miłości. W Efezie mieli z tym poważny problem. Jezus to widzi. Ci ludzie mieli problem z takim całkowitym oddaniem się Chrystusowi, z takiej autentycznej miłości do Niego, wyrażającej się w żywej relacji do Niego. Służba dla Pana, czystość doktryny nie może zastąpić miłości i społeczności z Jezusem. Choćby ona była na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie. Żebyśmy mieli taki, my byli takim zborem, w którym mamy na najwyższym poziomie wszystko. Mamy nauczanie na najwyższym poziomie. Greka, hebrajski, wszystko jest wyłożone. Idealnie. Sama prawda. Potrafimy rozpoznać wszystkich. Ale nie mamy miłości, to Jezus mówi, ja przyjdę i ruszę twój świecznik. Tekst grecki mówi o pierwszej miłości, którą można przetłumaczyć jako pierwszą w kolejności lub tą, która była na początku, czyli ta, która była wcześniej. Ja się spotkałem z tym, że często tłumaczymy to głównie z tym, że tą, którą miałem na początku, czyli jak ja się nawracałem, to tak kochałem Pana. Chcę wam powiedzieć, że my inaczej miłość postrzegamy niż starożytni, zupełnie inaczej. To jest zupełnie co innego, to nie jest uczucie, to nie jest zafascynowanie. To nie jest dreszczyk emocji. Starożytni tak nie myśleli. Ludzie, którzy słyszeli miłość agapę, nie myśleli o niej tak. Kiedy ten fragment przeczytamy z punktu widzenia żydowskiego, to wiemy, że Jezus przede wszystkim pragnie w pierwszej kolejności, aby kochać Jego. W pierwszej kolejności, aby się Jemu oddać, to jest tak samo, jak Bóg wymagał kiedyś od Izraela. Jak Bóg Jahwe wymaga od Izraela. Pierwsze przykazanie w pierwszej kolejności i najważniejsze, które było doskonale znane dla każdego Izraelity, to było słowo, które jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, 5 werset. Właściwie 4. Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i z całej swojej siły, abyś Niego swojego jak siebie samego. Tak mówi. To było znane, to jakby to było wpojone. To była najważniejsza, pierwsza, podstawowa zasada. To jest przykazanie, na którym opiera się całe prawo i prorocy. I zresztą Jezus to potwierdził. Miłość do Boga i miłość do bliźnich. Pierwsza miłość. Jest to fundament, z którego ma się wznosić cała budowla. Jeżeli tego nie ma, to nie ma fundamentu. W ogóle o czym my mówimy? W związku z tym, że Duch Jezusa jest obecny w tym zborze i widzi serca wierzących i widzi, że pomimo ich takiej, wiecie, ortodoksji, jak to nazwał, takiej konkretności w ich życiu, takiej wiary bardzo konkretnej, dobrze ugruntowanej, coś bardzo konkretnego im zabrakło. Zabrakło im fundamentu. Z jednej strony Jezus mówi, że on jest dobry, ten zbór, jeżeli chodzi o naukę, nie ma zarzutów, jakąś niemoralność, wiecie, tak w innych zborach poczytamy, to tam były różne rzeczy. Jezus tutaj jakby nie ma problemu z tym. Nie ma jakiegoś takiego jawnego grzechu nawet, żeby coś było nie tak. Są pracowici, są zaangażowani w służbę, ale są konkretnie napomniani, że stracili tą pierwszą miłość. Jezus nazywa to upadkiem z wyżyn, bo gdybyśmy tak to przeczytali w Grece, to słownie tam to tak znaczy, że spadły z wyżyny. Było coś w twoim życiu, ale spadłeś z wyżyny. Bo miłość z Boże powinna być pierwsza i najważniejsza. Nie zastąpił jej ani biblijna nauka, ani wszystko super, ani zespół uwielbiający najlepszy, ani, nie wiem, ewangelizacje robione co tydzień. Nie zastąpi tego. Absolutnie. Efezjanie tracili. Tracili miłość do Jezusa, miłość do siebie nawzajem i to też czytamy na przykład o tym troszeczkę w liście do Efezjan. Miłość do zgubionych ludzi, bo te trzy rzeczy są, one są nierozłączne. Nie da się rozdzielić. Powiem wam tak, że w zborze, w którym porzuca się miłość, gdzieś się ją traci, bo może to nie jest tak do końca, że to tak specjalnie, ale gdzieś się ją traci przez swoją głupotę, przez swoje zaniedbania może. To jest pierwszy krok od odstępstwa. Jeśli nie ma miłości do Jezusa, to właściwie ten fundamentu nie ma. I zobaczcie, że Jezus w 7 wersecie kończy stwierdzeniem, które zresztą pojawia się we wszystkich 7 listach. 7 werset, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. To nie chodzi oczywiście, że usłyszeć tylko słowa, że siedzę i usłyszę, no i słyszę. Ale chodzi o to, żeby właściwie zareagować na słowa Jezusa. To jest pytanie, kto jest w stanie zareagować na moje słowa? Podjąć to wyzwanie, którego ja mówię. Kto zwycięży, kto jest w stanie zwyciężyć. I jeśli zwycięży, Jezus mówi, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, że prawo do życia, do drzewa życia było już dane człowiekowi, ale zostało odebrane poprzez grzech, poprzez nieposłuszeństwo. Ta obietnica dostępu i spożywania z drzewa życia jest obietnicą życia wiecznego. Bo drzewo życia, pamiętacie, kto zerwie ten owoc, tak, to jakby nie będzie żył na wieki. Dlatego Bóg nie pozwolił, żeby w tym momencie człowiek mógł spożywać z tego drzewa. Ale jest ono zarezerwowane dla tych, którzy w tej sprawie, o której Jezus mówi, nawrócą się. Jeśli mnie posłuchasz, będziesz spożywał z drzewa życia. Tylko ty musisz posłuchać, bo Jezus mówi, tylko to dotyczy zwycięzców. Czyli zwycięzca, który w tej sprawie zwycięży, o której mówi Jezus do tego kościoła. A jeśli nie, Jezus mówi, to świecznik zostanie usunięty. Moi drodzy, podsumowując, to, o czym mówi Jezus w całym tym orędziu do Efezu, jest wyzwaniem również dla nas. Myślę, że nam też dla całego kościoła. Oczywiście nie dotyczy to tylko tych rzeczy, które się Jezusowi nie podobały, ale zwróćmy też uwagę, co Jezusowi się podobało, co On chwali, na co zwraca uwagę, czyli tą łaskę, że ten zbór miał poprawność rozpoznania doktryny, rozpoznania prawdy, który był wytrwały. Zobaczcie, że dziś w dobie internetu, gdzie mają wierzący dostęp do wszystkiego, jak wiele fałszywych nauczycieli jest, jak wiele fałszywego nauczania. A ludzie sięgają po to. Ja byłem sam ostatnio świadkiem, niechcący, ale byłem, jakiejś rozmowy na tematy teologiczne, gdzie ludzie nie mieli pojęcia, o czym piszą. Zupełnie pojęcia nawet. Że mi włosy na głowie stanęły, o czym jest pisane. Inni to czytają. Wiecie, że to jest wstyd dla Kościoła. Nie ma szacunku dla Słowa Bożego, dla nauki Jezusa Chrystusa. I to jest rażące w dzisiejszych czasach. Dlatego też powinniśmy na to zwrócić uwagę. Jednak to wszystko, a nawet gdybyśmy mieli jeszcze cierpliwość i tak dalej, te wszystkie piękne rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, jednak to wszystko nie zrekompensuje, nie zastąpi braku miłości. Bo jeśli tego nie ma, to tamto jest mało istotne. Zbór w Efezie to utraci. Jezus jednak zwraca im uwagę. Mówi bardzo konkretnie do nich. Mówi o miłości, której znaczenie jest niezwykłe. Bo ta miłość agape nigdy nie jest czymś biernym. Nigdy nie jest tylko uczuciem. Jest uczuciem, jest relacją z Jezusem, jest bliską relacją z Jezusem. Jest aktywna w działaniu. Czyli to, że ty, ponieważ kochasz Jezusa, chcesz wypełniać Jego Słowo. Chcesz żyć w Jego Słowie. Chcesz, żeby to Słowo wypełniało ciebie każdego dnia. Zresztą Jezus mówi, że kto mnie miłuje, Słowo moje zachowuje. Tu chodzi o posłuszeństwo wobec Jego Słowa, Jego nauczania, o tym, o czym On mówi. I tego zabrakło. Oni znali tą naukę, byli, znali prawdę, ale dziś w zborze zabrakło tej czynnej miłości, miłości agape. Ta miłość jest związana z nieustannym trwaniem w Jezusie. Nieustannym trwaniem w Jezusie. Dlatego Jezus mówi, pokutuj i spełniaj moje uczynki. Uczynki wynikające z miłości do Niego, trwania w Jezusie. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość nie może wydawać owocu, czyli uczynków, które się Ojcu będą podobały, nie może wydawać owocu sama siebie, jeśli nie będzie trwała winorośli. Tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ale dalej w 9 wersecie Jezus mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości. Trwajcie w mojej miłości. Czy słyszysz droga siostro, drogi bracie, te słowa, które Jezus dzisiaj kieruje. On kieruje to do kościoła w Efezie, że utracił tą pierwszą miłość. A co z tobą? Może dzisiaj jesteśmy tak zajęci wszystkim wokoło, może pracą, może służbą dla Pana, może czymś, co okazuje się, że dziś tą miłość straciliśmy. Myślę, że to ma być nie tylko uczucie, ale ma być połączone z prawdziwą relacją z Jezusem i posłuszeństwem wobec Niego. Myślę, że to jest czas, żebyśmy powstali i porozmawiali z Jezusem o tym, bo być może On dzisiaj do ciebie mówi: porzuciłeś tą pierwszą miłość. Mam nieco przeciwko tobie. Mam nieco przeciwko tobie, że porzuciłeś tą pierwszą miłość. Że dziś w twoim sercu tego nie ma. W twoim życiu tego nie ma. Ale jeśli Jezus do ciebie mówi dzisiaj i mówi te słowo, to nie zwlekaj. To uwierz mi, nie zwlekaj. Czy w tej sprawie, czy w innej sprawie. Nie zwlekaj. Nie zwlekaj do jutra. Nie zwlekaj do za godzinę nawet. Tylko przyjdź dzisiaj i teraz do Jezusa. I wyznaj. I przyjdź do Niego.
Amen.
Amen. Powstańmy.